Dzisiaj bardzo ważna konferencja. Dzisiaj trzeba nam, że tak powiem, wszystko zapiąć w klamrę i podsumować. Dzisiaj trzeba nam zobaczyć i przyjrzeć się temu, co za nami. Ale nie możemy przy tym trwać, bo nasz wzrok musi być skierowany do przodu. Musi być wpatrzony w Chrystusa i trzeba nam iść za Nim. Jeżeli chcemy w naszej wierze nie ustawać i nieustannie się rozwijać. Bardzo często widzi się takie pewne zjawisko, które jest smutne, trzeba powiedzieć sobie. Może tak troszkę negatywna obserwacja, ale bardzo ważna, żebyśmy zaczęli też wyciągać dla siebie wnioski. Bardzo często spotyka się osoby, które przeżywają rekolekcje niesamowicie i Pan Bóg niesamowitych rzeczy dokonuje w czasie tych rekolekcji. I tego nikt nie neguje, tego nikt nie jest w stanie podważyć. Pan Bóg działa, Pan Bóg dokonuje naprawdę niesamowitych rzeczy, czego udziałem jesteście wy sami. Wiele rzeczy pięknych tutaj doświadczaliśmy. Niebo było tutaj między nami i to niebo jest, jeżeli Chrystus jest między nami. Ale bywa tak, że właśnie pięknie przeżyjemy rekolekcję i, że tak powiem, na takiej Bożej radości, Bożej spontaniczności żyjemy jakiś okres i po jakimś czasie wszystko uchodzi. Wiele osób spotkałem w życiu, które niesamowitych rzeczy doświadczyły w czasie rekolekcji. Dzieliły się tym. I nagle wszystko poszło, jakby niczego nie było w ich życiu. Jakby Bóg niczego nie dokonał. Jakby nagle ktoś postawił krzyżyk. Tego nie było w twoim życiorysie. Zapomnij o tym. Wyrzuć to swojej pamięci. Bóg tego nie chce. Dlatego po tych 8 tygodniach pragnie dać nam konkretne propozycje. Chce nam pokazać, co zrobić, aby to wszystko, co tutaj otrzymaliśmy, nie zgubić, aby to nie uszło z nas, aby nie zmarnować tego wielkiego daru, który każdy z nas otrzymał. Bez dwóch zdań. Jestem tego pewny i mam tego głębokie przekonanie o tym, że Pan Bóg tutaj niesamowicie pozmieniał nasze życie. Że Pan Bóg tutaj niesamowicie działał w naszym życiu. Bo przecież odkrywaliśmy w czasie tych 8 tygodni niesamowitych rzeczy. Najpierw zaczęliśmy od tej cudownej prawdy, że Bóg nas kocha. Że Jemu zależy na nas niesamowicie, że kocha nas miłością bezwarunkową, a my mamy tylko pozwolić Mu kochać. Ale też zobaczyliśmy, że właśnie tej miłości Bożej często nie doświadczamy dlatego, że wchodzimy w grzech, który jest śmiercią. Nie śmiercią Boga, ale śmiercią naszej relacji z Bogiem. Naszej relacji z samymi sobą, z ludźmi. Bo gdy wchodzi grzech, pojawia się śmierć. Zobaczyliśmy, jak śmiertelnie niebezpieczny jest grzech. Ale też doświadczyliśmy, jak wielkiego mamy Pana, który z miłości do nas oddał swoje życie. Nie zawahał się tego zrobić. I nas zbawił. Poznaliśmy to, co potrzeba nam robić, żeby to Boże zbawienie w nas trwało. Aby ta prawda o Bożym zbawieniu w naszym życiu się realizowała. Trzeba nam uwierzyć w tą prawdę i nią żyć. To znaczy zwracać się w jej kierunku, a odwracać się od złego, czyli po prostu nawracać. I też w końcu odkryliśmy tą prawdę, że mamy w naszym życiu niesamowitego przewodnika, że otrzymaliśmy niesamowity dar Ducha Świętego, który prowadzi nas, który chce, żeby to życie Boże w nas trwało. I dziś sobie powiemy o tym, co zrobić, żeby te prawdy w nas dojrzewały, żeby wchodziły wręcz, wrastały w nasze życie. Będziemy mówili o tym, co zrobić, żeby w naszym życiu stworzyć odpowiedni klimat, aby pielęgnować w nas to życie chrześcijańskie, które chcieliśmy odnowić przez te 8 tygodni. Wiemy dobrze, jak potrzebny jest odpowiedni klimat dla najpiękniejszej, nawet jak będzie najpiękniejsza i najlepiej zapowiadająca się roślinka. Jeżeli włożymy ją w nieodpowiednią glebę, nie dostarczymy odpowiedniego klimatu, nie stworzymy odpowiednich warunków, to co z tego, że ona tak pięknie wyhodowana, ona nam zginie, bo nie będzie miała klimatu, w którym może żyć. I niebezpiecznym jest właśnie po doświadczeniu takiej odnowy, takiej przemiany życia, nie zrobić czegoś, żeby utrzymać to doświadczenie, żeby zadbać o klimat, w którym żyjemy. Bo bez tego my, jak ta roślinka, uschniemy i nagle się okaże, że nie wydamy owocu. Człowiek, jeżeli nie zadba o swoją wiarę, nawet po najpiękniejszych rekolekcjach jest w stanie się pogubić. I dzisiaj chcemy odkrywać to wszystko, co nam pomoże, co pozwoli nam się nie zgubić w tym świecie, gdzie demon czyha, żeby nam pomieszać szyki, gdzie zły chce, abyśmy nie widzieli Boga w swoim życiu, abyśmy nie dbali o swoją wiarę, żeby to wszystko było byle jakie, żebyśmy nie byli konsekwentni, żebyśmy nie byli radykalni. I pamiętajmy o jednej rzeczy, kiedy będą nam przychodziły takie myśli, a może dzisiaj sobie odpuszczę, a może te postanowienia, które mam po tych rekolekcjach, no dobra, może na chwilę sobie je odłożę. Nic się nie stanie. Będzie dobrze. Wrócę za chwilę do nich. Nie wrócisz. Jeżeli nie pozwolisz działać Bożemu Duchowi w swoim życiu, to będzie ciężko. Zatem co zrobić? Pan Bóg nie zostawia nas bezradnymi i zaraz przychodzi ze swoim słowem, aby nam powiedzieć. Posłuchajmy, co mówi w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 4, wersecie 14. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Co zrobić? Przyjść do źródła. Korzystać z tego, co daje nam Pan Bóg, co On wlewa w nasze serca. Bóg dzisiaj zaprasza nas bardzo konkretnie do relacji z sobą, abyśmy budowali więź z Nim, abyśmy odkrywali, że to On jest źródłem. Zobaczcie, jak my szukamy różnych rozwiązań naszych problemów w tym świecie. Ludzie są w stanie miliony płacić za to, żeby, nie wiem, pójdą do wróżki, będą korzystali z horoskopów, a nie przyjdą do Boga, nie zapytają się Go: Panie, co mam robić ze swoim życiem? Jak człowiek potrafi błądzić, żeby szukać szczęścia, a ma je na wyciągnięcie ręki, bo Bóg tym, którzy Go szukają, nie pozwala się długo szukać. On sam wychodzi nam naprzeciw i chce być z nami, bo On jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami. Jest tym, który chce być obecny w naszym życiu, który chce wchodzić w Twoją historię życia, tak jak wchodził przez te 8 tygodni, dzień w dzień, jak drążył nasze serca swoją obecnością. Bóg chce być obecny w Twoim życiu i chce Twoje życie przemieniać niesamowitą swoją miłością. Jak czerpać z tego źródła? Gdzie szukać tego źródła mamy? Gdzie mamy szukać Boga, żeby On pozwolił nam się znaleźć? Święty Paweł w liście do Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza, w rozdziale 3, w wersetach od 14 do 17, jasno o tym mówi. Jasno podpowiada Tymoteuszowi, co ma robić, aby Boże życie w nim tętniło, aby znaleźć to źródło. Posłuchajmy. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś? Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pismo Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest pożyteczne do nauczania i do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Ojcowie pustyni mówili prosto. Jestem tym, czym się żywię. Jestem tym, czym się karmię. I święty Paweł mówi jasno Tymoteuszowi: Słowo Boże, nic innego. Nie to, co podpowiada nam ten świat. Doradcy, którzy wiedzą milion razy lepiej o naszym życiu niż my, a swoje mają połamane. Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy zaczęli pochylać się nad Jego Słowem. Abyśmy zaczęli karmić się Jego Słowem. Zobaczcie, przez te 8 tygodni, dzień w dzień, konkretny fragment biblijny nas prowadził. Konkretne Słowo Boże nas prowadziło do tego, abyśmy wzrastali, abyśmy nie ustali w drodze, aby nasze życie zaczynało wydawać owoce. I wielu z was przychodziło i mówiło: no te słowa są dla mnie. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale Pan Bóg jakby mówił do mojego serca, jakby sam mnie wyciągnął na bok i mówił: to, to i to trzeba poprawić. Bo taką moc ma Słowo Boże. Bo Słowo Boże prowadzi nas do tego, który jest źródłem, do Boga żywego. Bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Jeżeli będziemy się karmić Słowem Boga, to będziemy ludźmi Bożymi. I tego możemy być pewni. Jeżeli będziemy Słowo Boże wcielać w swoje życie, to nie będzie łatwe. Może nam nie będzie wychodziło często, wiele razy. Ale najważniejsze jest nie odkładać tej księgi na półkę i czekać, aż przyjdzie jakaś okazja, bo będzie trzeba przeczytać w czasie Wigilii fragment z Ewangelii. Codziennie. Niech zniszczy nam się od używania Biblia. Niech nam się przedrą strony. byleśmy się karmili Słowem Boga. Czemu tak często widzimy, że poziom różnych dyskusji jest jałowy? Czemu my sami często mówimy sobie, o czym my w ogóle rozmawialiśmy? O czym my rozmawiamy z drugim człowiekiem? O niczym wartościowym, tylko o plotkach. Jak słuchamy plotek, a to nam bardzo łatwo przychodzi. Słuchaj, a co tam zrobił? A tamta? A wiecie, co było u nich? Jak takie rzeczy łatwo nam przychodzi słuchać i nimi się karmić. A potem się okazuje, że pusto. Bo jeżeli karmimy się pierdołami, to niestety pierdołami się stajemy. Słowo Boże. Ono chce nas karmić. Ono chce nam dawać życie. I muszę powiedzieć sam po sobie, że jeżeli trzymam się tej księgi, Słowa Bożego, ona mi nie ginie w życiu, to moje życie ma naprawdę lepszy smak. To jestem w środku dnia i czuję, że ten dzień mi smakuje inaczej, bo karmię się Słowem Bożym. Kiedy gdzieś tam Słowo Boże ucieka, bo obowiązki, bo sobie tłumaczę, że to trzeba zrobić, tamto trzeba zrobić, zapominam o tym. Na cóż to wszystko? Słowo Boże. To jest fundament. Czym jeszcze się karmić? Co jeszcze jest takim posiłkiem, które nas umocni, co pozwoli, że będziemy funkcjonować? Co będzie takim dobrym daniem? Bo trzeba nam porządnie się posilić w swojej wierze. Eucharystia. Jak bardzo ważną rzeczą jest Eucharystia w życiu każdego wierzącego. Mogę dzisiaj powiedzieć szczerze, gdyby nie msza święta codzienna, tutaj byśmy się nie spotkali. Pan Bóg tak pokierował moim życiem, że praktycznie od drugiej klasy liceum tak naturalnie to wyszło. Zawsze przed szkołą szedłem na Eucharystię. O 7:00 msza święta kończyła się w PUDO, więc akurat w sam raz do szkoły. I wiem jedno. Gdyby nie Eucharystia wtedy, to pewnie mnie dzisiaj by tutaj nie było, dlatego że po prostu młody człowiek ma przeróżne pomysły. Ja miałem przeróżne pomysły na swoje życie, ale Pan Bóg wlał w moje serce pragnienie, żeby przyjmować Go do swojego serca. Więc jak byłem już w kościele, no to głupio nie iść do Komunii Świętej. Dziwnie by było się nie spotkać z Nim, skoro już jestem, skoro wstaję specjalnie, żeby pójść na Eucharystię i z Nim być. I wiem, że Pan Bóg mnie ratował moje serce, że ilekroć coś głupiego zrobiłem, zaraz leciałem do konfesjonału, bo nie mógłbym się spotkać z moim Panem. I dziękuję dzisiaj Bogu za to, że dał mi taki dar, że dał mi taką łaskę uczestniczenia codziennie w Eucharystii. Bo Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne. Znowu, czym się karmisz, tym jesteś. Chrześcijanin to jest uczeń Chrystusa. To jest ten, który staje się Chrystusowy. A jak mamy się stawać Chrystusowi, jak nie uczestnicząc w Eucharystii? uczestnicząc w tym, co jest z Boga. Zatem Słowo Boże, Eucharystia i ostatnia rzecz, którą dzisiaj chciałbym omówić, bo pewnie tych pomocy jest wiele i każdy w swojej wierze te pomoce może szukać. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy jeszcze powiedzieli sobie o wspólnocie. Czym ona jest? Sobór Watykański II mówi piękne zdanie. Spodobało się Bogu zbawić człowieka we wspólnocie. Teraz odpowiadając na pytanie, czym wspólnota jest? Miejscem, które prowadzi Ciebie do zbawienia. Miejscem, które prowadzi Ciebie do prawdziwego szczęścia w Twoim życiu. Które jest pomocą, aby osiągnąć to prawdziwe szczęście. Bo nie ma piękniejszej rzeczy, jak żyć wiecznie. I tak Bóg od momentu, kiedy stworzył mężczyznę i niewiastę, działał w historii zbawienia przez człowieka. Działał przez człowieka dla człowieka. Zobaczcie, co było na początku w raju. Był Adam. I Adam miał cały raj na swojej głowie. On był panem raju. Wszystkie zwierzęta były mu poddane. Ale to nie wystarczyło. Pan Bóg widział, że Adamowi czegoś brakuje. Że nic nie jest w stanie zapełnić tej pustki, która jest w życiu Adama. Bo Adam jest sam. Bóg zobaczył, że Adam nie może być sam i dał mu Ewę. I widzimy, jak od początku ludzkości człowiek jest dla człowieka, że człowiek sam nie może żyć. Widzimy, jak Bóg daje w historii zbawienia poszczególnych ludzi, którzy są darem dla całego narodu. Darem dla wspólnoty. Widzimy Abrahama, który stał się ojcem wiary, ojcem ludu wierzącego. Widzimy, jak Bóg działał w historii przez Mojżesza. To Pan przez niego uwolnił swój lud z niewoli egipskiej. Przez królów rządził Izraelem. A dzięki wodzom udzielał zwycięstw, rozmawiał ze swoim ludem przez proroków i dzięki dziełu Ducha Świętego jest w niewieście, która rodzi Zbawiciela. To jest prawo historii zbawienia. Bóg nie chce dać nam swojego zbawienia w osamotnieniu, ale tworzy ciało, wspólnotę, którą nazywa swoim ludem, w której my współpracujemy. W Jego zbawczym dziele jesteśmy, nie lubię tego słowa, ale uzależnieni jedni od drugich. Tak samo, popatrzcie, rozglądnijcie się tutaj dookoła. No, zachęcam, popatrzcie teraz dookoła, kto tu siedzi obok was. Chcę wam powiedzieć, jesteście sobie potrzebni. I to nie jest slogan. Ale to jest prawda. Drugi człowiek mi jest potrzebny do wzrostu, abym nie stał w miejscu, aby moje życie się zmieniało. Zobaczcie, co by było, gdyby nie było Abrahama. Gdyby Abraham powiedział, będę żył sobie sam. Nie obchodzi mnie cały ten Twój plan, Boże, Mojżesz. Mojżesz się opierał. Zresztą Abraham też nie był do końca przekonany, ale uwierzył. i to mu zostało poczytane za zasługę. Widzimy, jakby te pojedyncze osoby odmówiły służby Bogu, co by się działo. Nic dobrego. I dlatego Pan Bóg dzisiaj wzywa każdego z nas do wspólnoty. Bo wspólnota nie jest alternatywą życia. Nie jest pewnym sposobem, jak żyć w Kościele. Jednym z wielu. Wspólnota jest koniecznością. Nie ma innej opcji. Jeżeli chcesz zmieniać swoje życie, to wspólnota jest tym miejscem, aby to życie swoje zmieniać i aby wzrastać. Wspólnota dla wierzącego nie jest wyborem, ale jest jedynym sposobem, aby być pełnym chrześcijaninem. Inaczej się nie da. Samemu to nic się nie zrobi. Wspólnota jest siłą. Ja wiem jedno, że gdyby nie wspólnoty w moim życiu, że Pan Bóg mnie posłał do poszczególnych ludzi i nie dał mi poszczególnych ludzi, to by mnie też tutaj nie było. Bo wspólnota jest miejscem odkrywania prawdy o sobie. Ona nie jest sielanką, ale miejscem, gdzie człowiek może wzrastać. Bo czasami usłyszymy od współbrata, współsiostry ze wspólnoty: nie zmieniasz się w życiu. I to może zaboleć. Oj, to może zaboleć. Ale tak samo jak ciebie wtedy zaboli, idź, uklęknij, podziękuj Panu Bogu za tą osobę. Bo to znaczy, że zależy jej na tobie. Dziękuję dzisiaj Panu Bogu za tych, którzy mnie upominali. Którzy pokazali: oj Przemek, nie tędy, nie tędy. Daleko nie zajdziesz. Bo po to jest wspólnota. Abyśmy nie błądzili. Abyśmy nawracali się razem. Abyśmy razem odkrywali drogę do Pana. Wspólnota jest miejscem, gdzie znajdziemy pomoc. Muszę powiedzieć, że jak potrzebuję pomocy, to wiem, gdzie jej szukać. We wspólnocie. Jeszcze się nie zawiodłem. Wspólnota jest szansą, aby zobaczyć, że w tym pogubionym świecie możemy odkrywać prawdę, że są ludzie jeszcze, którym wiara smakuje i którzy chcą tą wiarę przeżywać w sposób pełny i doskonały, razem z Jezusem. Dlatego nie możemy marnować tego wielkiego daru, który daje nam Chrystus. Kto chce w waszym życiu wzrostu? Kto z was chce wzrastać w wierze? Są chętni jacyś? O, widzę, ręce się podnoszą. O to chodzi. Jeżeli chcesz wzrastać, to nie ma w twoim życiu zastanawiania. Wchodzę do wspólnoty i walczę o swoją wiarę i też zmagam się czasami ze swoim ja. Bo wspólnota to nie jest miejsce ludzi idealnych. Każdy ma swoje humory i swoje problemy. Nie każdy nam odpowiada. Mój Boże, miłość jest wymagająca. Pan Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy kochali wszystkich, bez wyjątku. I we wspólnocie mamy tej miłości się uczyć. We wspólnocie mamy się stawać solą i światłem ziemi. Więc mamy po prostu we wspólnocie być tymi, którzy będą, nadawali smak temu światu. Którzy będą dla tego świata znakami, które będą prowadziły do prawdziwego światła. We wspólnocie po prostu chodzi o to, aby stać się jedno z Chrystusem razem. Nic więcej. Zatem w naszej wierze, jeżeli chcemy wzrastać, trzeba dbać nam o naszą relację. Właśnie ze względu na to, że idę do wspólnoty, bo mojej wiary ktoś potrzebuje, mojej relacji z Bogiem. Najpiękniejsze życzenia jako ksiądz, jakie otrzymałem, to jest to, że usłyszałem słowa: świat potrzebuje Twojej przyjaźni z Chrystusem. I dzisiaj mówię Wam to samo. Świat potrzebuje Waszej przyjaźni z Chrystusem. Jeżeli powiecie stop, to może być tak, jak to może być tak, że ta wola Boża się nie wypełni. A nie chcemy pomyśleć, co by było, gdyby Maryja powiedziała nie. Gdyby Abraham powiedział nie, Mojżesz powiedział nie, prorocy mówili Bogu nie. Opierali się. To było ludzkie w nich, więc w nas też mogą pojawiać się opory. Ale trzeba iść nam za tym głosem natchnienia, który jest w naszym sercu. Bo Chrystus wzywa nas do przyjaźni z sobą, razem, we wspólnocie Kościoła.